Napędzany tym moim optymizmem, chciałem się rozwijać, no i szybko tym samym doszedłem do 1,5 miliona. Tyle, że...
1,5 miliona nie przychodów, nie zysków, tylko długów.
Tylko długów.
Ile każdego dnia tracisz na tym kryzysie?
Tysiące złotych, tak? Tak samo jeśli chodzi o ogólnie obroty, no to to jest każdego miesiąca sporo ponad 100 tysięcy złotych, więc i to mówimy tylko i wyłącznie o jednej spółce, bo ich jest też kilka właśnie, tak jak rozmawialiśmy, w paru branżach.
Duży w maluchu i widzowie zaprasza Filip Nowobilski.
Wielu z nas przeszło w swoim życiu kryzysy straszniejsze niż ten, który ma miejsce obecnie. Mój dzisiejszy gość nie tak dawno był zadłużony na ponad 1,5 miliona złotych. Dziś stoimy przed jego domem, pod którym zaparkowanych jest kilka samochodów i o nich zaraz szerzej porozmawiamy. Piotr Bijański jest prezesem sieci kancelarii Twój Prawnik 24 oraz właścicielem paru spółek, m.in. w branży prawnej, finansowej, odzieżowej oraz turystycznej. W opisie filmu znajdziecie więcej informacji o Piotrze. Wrzuciłem też tam listę 10 numerów win, które zostawiliście w komentarzach pod ostatnim filmem. Właścicieli pojazdów zachęcam do bezpośredniego kontaktu na maila fnowobilski@gmail.com. Prześlę do Was darmowe raporty, żebyście mogli zobaczyć, jakie informacje o Waszych autach znajdują się w bazie. Dodam tylko, że w tym przypadku połowa analizowanych raportów od Car Vertical zawiera informacje o wypadkowości samochodów bądź innych incydentach z ich udziałem. Poza tym widać w nich m.in. przebiegi, zdarzają się też zdjęcia z przeszłości i informacje o zmianie właścicieli. Natomiast byłbym ostrożny w kwestii stawiania odważnej tezy, że każdy raport jest wartościowy i ogólnie połowa aut jeżdżących po drogach jest powypadkowa. Swoją drogą, z niektórych raportów nie dowiemy się zbyt wiele, jednak jeśli osobiście kupowałbym w tej chwili auto z drugiej ręki, to przeglądnąłbym pojazd chyba we wszystkich bazach i sprawdził samochód na wszelkie możliwe sposoby. Jeśli ktoś z Was zakupił raport i jest z niego niezadowolony, to przypominam o możliwości złożenia reklamacji do supportu wspomnianej firmy. Przypominam także o tym, że nabycie jakiegokolwiek raportu, płatnego czy też nie, jest dopiero początkiem drogi prowadzącej do zakupu samochodu. Niezbędne są oględziny auta w towarzystwie zaufanego mechanika, kontrola pojazdów ASO czy sprawdzenie go przez rzeczoznawcę. A tymczasem poznajmy motoryzacyjną i biznesową historię Piotra. Odcinek nagrywany był w czasie pandemii, dlatego zastosowaliśmy szczególne środki ostrożności.
Volvo C30, bo ono tutaj stoi obok mnie, to jest, myślę, że też taki trochę bezpośredni odpowiednik mojej historii, tego jak się to wszystko zaczynało, ponieważ teraz z perspektywy czasu wiem, że to była całkowicie błędna i zła decyzja, czyli kupowanie samochodu na wyrost, tak drogiego, w leasingu, to nie są dobre wybory, dobre decyzje. No i tak naprawdę napędzany tym moim optymizmem, chciałem się rozwijać, no i szybko tym samym doszedłem do 1,5 miliona. Tyle, że...
1,5 miliona nie przychodów, nie zysków, tylko
długów. Tylko długów, dokładnie tak. Także to był mój start, można powiedzieć, w wieku 20 kilku lat. Ja z tego wychodziłem taką drogą naturalną, dlatego poznałem wszystkie działania antywindykacyjne, możliwości jakby negocjacji długów i tym podobnych. A dzisiaj jakby z tej praktyki i na bazie tysięcy klientów, których gdzieś tam w podobnych kwestiach dzisiaj obsługujemy, są rozwiązania prawne, takie już od tych radykalnych, na przykład ogłoszenie upadłości konsumenckiej czy gospodarczej. Za takie rzeczy warto się zabrać wcześniej, a nie kiedy już komornik puka do naszych drzwi. Jak również różnego rodzaju działania restrukturyzacyjne i oddłużeniowe.
Więcej informacji o firmie Piotra znajdziecie w opisie filmu. Okej, Piotrze, nie przedłużając, porozmawiajmy troszeczkę o autach. Co to są za dwa auta?
Lexus jest takim moim samochodem na co dzień, a Maserati było po prostu okazyjnie kupione. Myślę, że takie auto też spełnienie marzenia i jak tylko usłyszałem, że jest okazja, to pomimo tego, że wiedziałem, że to jest lekko irracjonalne, mając już doświadczenie tego gdzieś tam sprzed 12 lat kupowania Volvo, sobie pomyślałem, nie rób drugi raz tego samego błędu. No ale teraz sytuacje, można powiedzieć, rzeczy, którymi się zajmuję, są trochę inne i ma Maserati też traktuje mimo wszystko, pomimo tego, że to samochód, to w formie inwestycji, bo jego wartość już w ogóle nie spada.
Z racji tego, że już przestało być produkowany chyba, prawda?
Tak, przestało być produkowane z tego, co kojarzę, pod koniec 2019 roku, tak. A też te najświeższe modele Maserati Gran Turismo, bo to jest Maserati Gran Turismo, one praktycznie niczym się nie różniły. Tam był ten facelifting, który był wprowadzony, był kosmetyczny, także jak stał najnowszy Gran Turismo, a to, które już też trochę lat ma, to ja nie widziałem tutaj szczególnych różnic. Lexus jest takim głównym samochodem na co dzień. Mam tutaj duży też sentyment do tej marki, przede wszystkim dlatego, że cenię sobie święty spokój. Ja akurat z Lexusem, to już jest drugi Lexus, mam takie doświadczenia, że one są całkowicie bezawaryjne, a to jest dwulitrowa benzyna, 245 koni, także ten taki, można powiedzieć, główny silnik benzynowy, jeśli chodzi o Lexusa IS200T. Spalanie to przy tym silniku benzynowym to jest 11-12 litrów, a jak się zmobilizuje i trochę bardziej mi się śpieszy, to nawet 14. Być może tego nie widać, ale to Maserati jest dokładnie z tego samego roku co Volvo, tak? Czyli to jest też 2008 rok. Po Maserati ten ząb czasu go jakoś szczególnie nie ruszył. Silnik 4,2 litra, ponad 400 koni, no i magiczna V8, która brzmi fenomenalnie. Jeśli chodzi o spalanie, bo jakby na tym skończyliśmy w Lexusie, gdzie Lexus dochodził do 14, to Maserati zaczyna, można powiedzieć, spalanie od takiej ilości, chociaż przy takiej jeździe dynamicznej, ale nie jakiejś ekstremalnie szybkiej, poziom 15-16 litrów jest zdecydowanie realny.
Na tym przykładzie można pokazać, że jednak inwestowanie w auta nie jest najlepszym biznesem.
No tak, no zdecydowanie tak, więc tutaj myślę, że dwoma ciekawymi, skrajnymi przykładami jest Volvo, które jest z jednej strony jego wartość salonowa w momencie nabycia było powyżej 120 tysięcy złotych. Teraz to będzie około 20 tysięcy złotych, plus jakby sporo jakby inwestycji bieżących, wymian eksploatacji, wiadomo. No a po przeciwnej stronie mamy Maserati, które jako nowe kosztowało no, powyżej 500-600 tysięcy, dobrze skonfigurowane. Na ten moment można je nabyć za dużo, dużo lepsze pieniądze. Powiedziałbym, że nie dużo większe niż na przykład tego środkowego, czyli Lexusa.
No to w takim razie słuchaj, wsiadamy, ja do swojego auta, ty do swojego i ruszamy w podróż. Jak ci się udało spłacić tak duże zobowiązanie, którym było 1,5 miliona złotych, kiedy miałeś no, niecałe 30 lat, prawda?
U mnie to wyglądało tak, że ja po prostu przede wszystkim, to jest jakby można powiedzieć odpowiednik tego, co powinno dzisiaj część ludzi zrobić, czyli ja zmieniłem branżę, w pewien sposób zdywersyfikowałem też te swoje działalności i jakby tutaj to, co mnie wyprowadziło, to był temat nieruchomości. Bardzo dużo się nauczyłem, bardzo dużo się rozwijałem, bardzo dużo się szkoliłem. Pomimo tego, że nie miałem zbyt dużych środków, to w jakimś magiczny sposób wydobywałem na takie rzeczy, a zresztą w internecie tych informacji w sposób no, bezpłatny jest sporo, więc ja się bardzo dużo uczyłem i nieruchomości, i nowe działalności, to było dla mnie coś, co mi pomogło w tym wszystkim. No i przede wszystkim oczywiście nastawienie, no bo to jest takie tematy, można powiedzieć, często, z których nie bierzemy pod uwagę, takie górnolotne, żeby tutaj nie skupiać się na długach, ale tutaj to jest bezpośrednio się przekłada, no bo jak skupiamy się na długach, to nie znajdujemy rozwiązań, więc musimy skupiać się na rozwiązaniach i na tym, co można zrobić, a jak tych rozwiązań nie widzimy, no to należy się po prostu do kogoś zwrócić, kto być może nam coś podpowie, do czegoś nas zainspiruje.
Natomiast ty jesteś osobą, która też przecież pomaga raczej za sprawą swojej działalności firmowej, nie tylko konsumentom, ale także osobom potrzebującym pod kątem zdrowotnym, prawda?
Tak, tutaj zresztą też zamysł na to spotkanie, myślę, że był taki, przynajmniej u mnie, aby też no, dać jakieś tam wskazówki, jeśli tylko dla kogoś byłyby one przydatne, ale w szczególności poinformować o tym, że są osoby, które są potrzebujące i które właśnie w tych czasach, w których się znajdujemy, takich wymagających, trudnych, tym bardziej warto wesprzeć. Jest właśnie taka osoba, która mieszka niedaleko tutaj mojego miejsca zamieszkania, bo pod Gliwicami, nazywa się Franek Surdel, mały chłopczyk, który potrzebuje i zbiera środki na najdroższy lek świata. Jest to około 10 milionów, które jest potrzebne i ta zbiórka już jakby się rozpędziła i idzie do przodu, jednak no, tym bardziej z uwagi na koronawirusa i te wszystkie elementy, niesłychanie istotne jest, aby te środki zebrać szybko. Więc fajnie by było, żeby tutaj, korzystając z tego, że trochę osób być może zobaczy nas, aby na bazie linku, który gdzieś wkleimy, mogły się podzielić tym, co mogą. A ja ze swojej strony każdej osobie, która przeznaczy co najmniej 100 zł, to ja ze swojej strony, pomimo tego, że jeszcze tego nie mamy gotowego i pomimo tego, że ja na co dzień nie jestem trenerem, a zajmuję się swoimi firmami, to przygotuję takie 4-godzinne szkolenie, które będzie można odbyć całkowicie online, gdzie ja całkowicie właśnie w ramach tego, że wsparliście Franka, pokażę Wam już taką bardzo szczegółową drogę tego, jak tworzyć swoje sobie plany awaryjne na sytuacje kryzysowe, w jaki sposób tworzyć w ogóle firmy, w jaki sposób zarabiać pieniądze i generalnie wszystkie takie praktyczne doświadczenie, które ja zdobyłem przez już no 15 lat, to będzie teraz prowadzenia swoich firm, no tam będzie kwintesencja, więc sobie mam w takiej formie trochę wdzięczności za to, że ktoś dodatkowo wesprze tak szczytną inicjatywę. Oczywiście można to zrobić bez żadnego dodatkowego podtekstu, ale niech to, co ja mówię, będzie takim dodatkowym motywatorem. Jeśli ktoś uzna, że może to być wartość, to zamiast płacić za coś, co bym pewnie standardowo wycenił na grubo ponad 1000 zł, to wystarczy na Franka wpłacić 100 zł lub więcej, jeśli ktoś oczywiście może, przesłać takie potwierdzenie do mnie, do mojej firmy, pewnie adres mailowy też jakiś wkleimy tutaj i wtedy w czymś takim będzie można uczestniczyć i to jest tylko dla osób tutaj, można powiedzieć, ze społeczności tak zwanej dużego w maluchu. Im więcej nas będzie, tym też jakiś fajny taki networking, spotkanie online będzie można zorganizować. Ja przez kilka godzin, być może nawet zaprzęgnę do tego też moich prawników i wszystkich specjalistów, których mam w firmach, którzy będą do Waszej dyspozycji i będziecie mogli jakby pytać i w czasie rzeczywistym gdzieś rozwijać swoje projekty.
Rozwijał swoje projekty swego czasu bardzo skrupulatnie i z rozmachem Donald Trump, wtedy jeszcze amerykański, można powiedzieć, milioner przez duże M, który jednak w przeszłości bankrutował i to zresztą z tego co wiem nie raz. Nagle staje się prezydentem USA. Jak system prawny w USA różni się od tego, który mamy w Polsce?
On po prostu, korzystając z tego, jak wyglądają różnego rodzaju struktury prawne, które wyglądają trochę inaczej w Stanach jednak niż tu, ogłaszał niejednokrotnie upadłości właśnie swoich spółek, przez co mógł wyjść obronną ręką z tej sytuacji, w której się znalazł. A przekładając to na nasz rynek, u nas odpowiednikiem jest właśnie również upadłość konsumencka, upadłość gospodarcza. I to są rozwiązania, z których każda osoba może skorzystać, a wręcz przedsiębiorca, co jest warte tutaj podkreślenia, musi, bo inaczej, nawet jeśli mamy spółkę z o.o., to i tak możemy mieć prowadzoną egzekucję z naszego majątku, kiedy nie zrobimy tego w terminie. Mówi się, i to jest prawda, że długi trzeba spłacać, tak? To jest takie typowo polskie, można powiedzieć, podejście. Ja się oczywiście z tym zgadzam, pod tym podpisuję, jednak musimy brać pod uwagę, że nie zawsze jest to możliwe. Nie zawsze też jesteśmy w stanie wszystko przewidzieć i różne sytuacje losowe, ekonomiczne nas spotykają. I teraz, jeśli pojawia się taka osoba, która nagle popadła w setki tysięcy, miliony długów i nie byłoby dla niej żadnego rozwiązania prawnego, no to ona do końca życia mogłaby z tego już nie być w stanie wyjść. Więc
mając na uwadze, że po drugiej stronie często są różnego rodzaju lichwiarze, nieuczciwe instytucje finansowe, czy też instytucje tak zwane parabankowe, no to ja i jakby moje firmy staramy się być po drugiej stronie tej barykady i właśnie wspierać takie osoby, żeby z tych swoich problemów były w stanie wyjść obronną ręką.
Jak ty patrzysz ogólnie na ten rynek i to, że niektóre firmy bankrutowały po tygodniu, po dwóch tygodniach od przestoju? Czy to świadczy o tym, że faktycznie mamy taką tragiczną sytuację na rynku, czy o tym, że być może właściciele przez lata nie potrafili w odpowiedni sposób zadbać o majątek, a może jest jakiś jeszcze inny powód?
Nie chciałbym tak jednoznacznie oceniać, bo tutaj każda sytuacja jest inna i mając tylko wierzchołek góry lodowej, łatwo jest mówić, oceniać, że to jest dobre, niedobre, albo że ktoś nie widział sytuację i powinien przygotować się lepiej.
Przepraszam, wejdę Ci w słowo, bo wiem, że już dyplomatycznie chcesz odpowiedzieć. No, Ty masz swój sklep w jednej z galerii handlowych, sprzedajesz męską, elegancką odzież, jednak pracowników w znacznej większości nie zwolniłeś, tylko oni w tej chwili siedzą w domach i czekają na poprawę sytuacji, dostając wynagrodzenie.
No tak, tak, zdecydowanie tak. No, więc tutaj trzeba właśnie odróżnić dwie rzeczy, czyli z jednej strony to, żeby się odpowiednio zabezpieczać i żeby najlepiej mieć oddzielony majątek prywatny od majątku firmowego. To z punktu widzenia jakby przedsiębiorcy, a z punktu widzenia przedsiębiorcy z ludzkim podejściem, z etycznym podejściem, to ja zdecydowanie wychodzę z założenia, że musimy brać odpowiedzialność. I pomimo tego, że mi też najłatwiej by było teraz zwolnić wszystkie osoby, które mamy w biurze podróży, które mamy w sklepach odzieżowych, to by była dla mnie z biznesowego punktu widzenia najlepsza opcja. Ale tego nie zrobię. Nie robię tego i zakładam, że tego nie zrobię, bo no, moje podejście jest inne, czyli podejście, gdzie ja biorę odpowiedzialność za siebie i też za tych wszystkich ludzi i ich rodziny po prostu, więc myślę, że jeśli tylko mamy taką możliwość, no to być może warto jakby też do tego podchodzić w taki sposób, że jeśli tylko możemy, to żebyśmy wzajemnie sobie pomagali, pracodawca pracownikom, ale pracownicy też w drugiej stronie pracodawcy i wtedy jesteśmy w stanie przetrwać kryzysy. Zresztą kryzysy to najlepiej budują, kryzysy weryfikują też wszystko, więc no, kryzys jest zawsze potrzebny, bo wtedy tak naprawdę pojawia się to właściwe, można powiedzieć, podejście i takie praktyczne elementy z tak zwanego przysłowia, że przyjaciół poznaje się w biedzie, no i właśnie w kryzysie w rzeczywistości poznajemy, kto był z nami tylko i wyłącznie na dobre czasy, a kto jest w stanie jakby z nami przejść też przez burzę.
U Ciebie jest jeszcze jeden ważny i ciekawy wątek zarazem biznesowy, który troszeczkę został, można powiedzieć, już poruszony w czasie poprzedniego Twojego wywodu, mianowicie działalność związana z odzieżą. Ty działasz na zasadach franczyzy. Zawsze mnie ciekawiło, ile miesięcznie trzeba płacić za to, żeby móc być pod jakąś marką skupionym i korzystać z jej znaku towarowego oraz całej infrastruktury, know-how i zarówno też asortymentu.
Ogólnie jeśli chodzi o miesięczne koszty, jeśli chodzi o koszty wejścia, to jest to bardzo, bardzo indywidualne. Ja akurat szczegółowo śledzę cały rynek franczyzy, bo jestem osobą, która jest i po stronie franczyzodawcy, bo rozwijamy jakby swoją strukturę franczyzową, a jednocześnie jestem franczyzobiorcą jednej z najbardziej znanych sieci odzieżowych. I tutaj no, ten, można powiedzieć, pułap wejścia to są setki tysięcy złotych, jeśli chodzi o taki sklep, ale są też odpowiedniki, gdzie te kwoty są rzędu 50-100 tysięcy złotych.
A mogę zapytać o to, ile każdego dnia tracisz na tym kryzysie?
Tysiące złotych, tak? Tak samo jeśli chodzi o ogólnie obroty, no to to jest każdego miesiąca sporo ponad 100 tysięcy złotych, więc i to mówimy tylko i wyłącznie o jednej spółce, bo ich jest też kilka właśnie, tak jak rozmawialiśmy, w paru branżach. Oczywiście trzeba odróżnić jakby przychody od kosztów, więc to nie wygląda tak, że ja od razu tracę jakby fizycznej gotówki ponad 100 tysięcy, bo pewne koszty stałe, mam nadzieję, że też koszty koszty na przykład najmu w galeriach handlowych i tak dalej zostaną nam w części, kolokwialnie mówiąc, odpuszczone. Jednak no, licząc to, że przychody będą równały się dokładnie zero, a spora część kosztów zostanie, no to no, czasem aż boję się liczyć i wolę nie wiedzieć, jakiego typu to są straty, tylko wolę zacisnąć zęby i skupić się na tym, co mogę teraz zrobić.
Piotrze, ja Ci życzę wszystkiego najlepszego. Musimy w jakiś sposób się wszyscy zebrać i ten trudny okres przetrwać. Was zapraszam do tego, żebyście napisali w komentarzach o tym, jak radzicie sobie w czasie kryzysu, czy wasze branże, firmy stoją, czy jako pracownicy też to odczuwacie. No i cóż, zapraszam Was w przyszłą środę o godzinie 18 na swój kanał. Piotrze, chcesz coś dodać?
Na koniec chciałbym dodać, bo często jakby też sprowadzając do takiego wątku motoryzacyjnego na sam koniec, że słyszałem, ktoś mówił coś takiego, że na przykład lepiej płakać w Maserati niż w tramwaju czy w maluchu. I powiem Wam, że pomimo tego, że ja jadę w tym momencie Maserati, to nie ma to żadnego znaczenia, bo uważam, że trudy, problemy i kryzysy w każdej sytuacji wyglądają podobnie, tylko z innej perspektywy, a jednocześnie dużo ważniejsze jest to, z kim je przeżywamy, a nie w czym. Także niech to będzie taka, można powiedzieć, puenta, że motoryzacja to fajna, przyjemna rzecz, która daje frajdę, ale prawdziwe, można powiedzieć, szczęście i życie też jest zupełnie gdzie indziej i inne wartości są istotniejsze.
Dobrze, no to w takim razie ja się pod tymi słowami Piotra podpisuję i mówię Wam już ostatecznie. Do zobaczenia.
Cześć, cześć.
Halo, halo. A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18:00.
Czytał Tomasz Knapik.